Grupa Ryszel FI, piątek 22 września, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmurska i techniczka Charlotte. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót wiadomości. W Polsce upadła koalicja rządowa PiS-u z Samoobroną. PiS będzie starał się sklecić nową koalicję. Jeśli mu się to nie uda, rozpisane zostaną nowe wybory. Do rządu powróciła na stanowisko ministra finansów Zyta Gilowska. W świecie muzułmańskim nie ustają ataki na papieża Benedykta XVI i żądania przeprosin za jego wypowiedź z Ratyzbony. Do Paryża przybył Władimir Putin. Jutro w Compiègne rozpocznie się szczyt francusko-niemiecko-rosyjski. We Francji wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych Sarkoziego wywołały ostrą debatę na temat pobłażliwości sądów. Będzie to również jednym z tematów naszego przeglądu prasy. Dziennik przygotowałem wraz z Anną Bernhardt i przy udziale Marka Brzezińskiego, który dokona także przeglądu prasy. W okienku europejskim usłyszymy wywiad z Jarosławem Gizińskim z tygodnika Newsweek na temat sytuacji na Węgrzech. Następnie nadamy kronikę ekonomiczną Wojciecha Sikory, postscriptum Stefana Rigiera, Eurekę Piotra Rosławicza i magazyn literacki Sylwii Gibbs o francuskich nowościach sezonu. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Za chwilę wiadomości. W Polsce upadła zatem koalicja rządowa PiS-u z Samoobroną. Na prośbę premiera Jarosława Kaczyńskiego prezydent Lech Kaczyński odwołał Andrzeja Lepera z funkcji wicepremiera i ministra rolnictwa. Dziś wieczorem premier wystąpi w telewizji z orędziem o stanie państwa. Tymczasem zapowiedział, że będzie starał się stworzyć nową rządową większość, ale jeśli nie uda się tego dokonać do poniedziałku, PiS złożył wniosek o samorozwiązanie Sejmu z myślą o rozpisaniu przedterminowych wyborów parlamentarnych. Za scenariuszem samorozwiązania Sejmu opowiadają się Platforma Obywatelska i SLD, a także według sondażu Dziennika Życie Warszawy większość Polaków. Natomiast nowa większość rządowa musiałaby się opierać obok PiS-u na PSL-u, LPR-ze i nowym klubie parlamentarnym, jaki powstał dziś wskutek rozłamu w Samoobronie pod nazwą Ruch Ludowo-Narodowy. Wniosek o rejestrację tego klubu, do którego weszli także wcześniejsi dezerterzy z LPR-u Zygmunt Wrzodak i Bogusław Kowalski, złożył usunięty wczoraj z Samoobrony poseł Jan Bestry. Optymistycznie na temat szans utworzenia rządu większościowego wyrażał się lider LPR-u Roman Giertych. Tymczasem do rządu powróciła na stanowisko ministra finansów Zyta Gilowska. Sprawiedliwości stało się zadość, mówił premier Jarosław Kaczyński, nawiązując do oczyszczającego ją z podejrzeń orzeczenia sądu lustracyjnego. Dodajmy jeszcze, że niezależnie od tych zdarzeń Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją powołanie w Sejmie Komisji Bankowej, która przymierzała się m.in. do przesłuchania prezesa NBP Leszka Balcerowicza. Tu Paryż, RFI. W najbliższy poniedziałek papież Benedykt XVI przyjmie na nadzwyczajnym posiedzeniu w Castel Gandolfo ambasadorów krajów muzułmańskich przy Stolicy Apostolskiej. Na znak, jak tłumaczył kardynał Poupart, woli dialogu i tego, że apel papieża o dialog kultur i religii znajduje szeroki posłuch. Kardynał podkreślał, że wszystkie zapraszane osobistości w liczbie około 50 potwierdzają swe przybycie. Ale w krajach muzułmańskich padły dziś z okazji piątkowych modłów i kazań kolejne oskarżenia i żądania pod adresem papieża. W Teheranie odbyła się kolejna, acz niezbyt liczna, manifestacja, a wysoki dygnitarz szyicki Akbar Hashemi Rafsanjani głosił w swym kazaniu, że polemika wokół wypowiedzi papieża pokazała, iż muzułmanie są dziś świadomi swej potęgi. W Kabulu zebrało się około 300 uczonych w Koranie i studentów, którzy oświadczyli w rezolucji, że potępiają i przeklinają deklarację papieża o muzułmanach. Notabene w tej samej rezolucji nakazują oni odczytywanie wiernym słów papieża jako dowodu wrogiej w stosunku do islamu propagandy. Gdybyż odczytywano je w całości. W Pakistanie doszło do kilku manifestacji w różnych miastach, słabych liczebnie, ale nader buńczucznych. W Iraku wypowiedzi papieża były tematem kazań w bardzo wielu meczetach. Domagano się, by papież jasno odciął się od nich, jeśli były wynikiem przejęzyczenia lub pomyłki. Podobne żądanie wyraził jeden z przywódców islamistycznego frontu akcji w Jordanii. Najliczniej manifestowali dziś przeciw papieżowi działacze palestyńskiego Hamasu w Ramalli w Palestynie. Było ich kilka tysięcy. W Compiègne odbędzie się jutro trójstronne spotkanie z udziałem przywódców z Niemiec, Rosji i Francji, będącej gospodarzem szczytu. Ale już dzisiaj do Paryża przyjechał prezydent Putin. Anna Bernhardt.
Rosyjski prezydent jest oczekiwany wieczorem w Pałacu Elizejskim. Na spotkaniu z prezydentem Chirakiem jednym z głównych tematów będzie sprawa EADS, koncernu europejskiego, którego 5% udziałów wykupił ostatnio rosyjski państwowy bank. Putin chciałby teraz zwiększyć swoje wpływy w tej firmie, co nie do końca podoba się głównym udziałowcom. Inny temat poruszany przy kolacji, a nieco psujący ostatnio stosunki na linii Paryż-Moskwa, to kłopoty czynione francuskiej spółce naftowej Total. Najpierw Kreml zgodził się na eksploatację kilku rosyjskich złóż naftowych, a teraz grozi, że się wycofa z umowy. Ale kolacja zacznie się od przyjemnego akcentu. Podpisane bowiem zostaną dwie umowy. Jedna ogólna o współpracy gospodarczej, a druga konkretna z firmą Vinci na budowę autostrady łączącej Sankt Petersburg z Moskwą. Jutro prezydent Władimir Putin uda się do Pałacu w Kąpień, gdzie wraz z kanclerzem Niemiec, panią Angelą Merkel, będzie podejmowany przez prezydenta Jacques'a Chiraca.
Trzej przywódcy będą naturalnie rozmawiać o problemach międzynarodowych, na przykład o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Na południowych przedmieściach Bejrutu właśnie, zrujnowanych przez bombardowania, odbył się dzisiaj ogromny wiec zwolenników Hezbollahu, na którym wystąpił jego szef Hassan Nasrallah. Hezbollah nigdy nie zgodzi się na rozbrojenie, mówił on, zapewniając, że organizacja posiada obecnie 20 tysięcy pocisków rakietowych i że jest silniejsza niż kiedykolwiek. Wiec zwołany został jako święto cudownego zwycięstwa nad Izraelem i niepodległości Libanu. Miał się odbyć w dzień całkowitej ewakuacji wojsk izraelskich z południowego Libanu, ale przewidziana na dzisiaj została ona o kilka dni opóźniona. Władze izraelskie zadeklarowały zresztą, że Hezbollah po prostu ośmiesza się, mówiąc o zwycięstwie. Nieustępliwość manifestują także przywódcy palestyńskiego Hamasu, który zaproponował 10-letni rozejm z Izraelem, odmawiając równocześnie uznania jego państwowości. Władze izraelskie oczywiście odrzuciły propozycję. Agencje podkreślają, że Hamas pogłębia w ten sposób swój spór z Fatahem i z prezydentem Mahmudem Abbasem. Pewne postępy obserwuje się natomiast w kwestii wymiany więźniów. Premier Izraela Ehud Olmert oświadczył, iż gotów jest nawet przed uwolnieniem porwanego kaprala Szalita do spotkania i negocjacji na ten temat z Mahmudem Abbasem, ale nie z Hamasem, jak podkreślił. Do Olmerta telefonował dzisiaj prezydent Francji Chirac, precyzując francuskie inicjatywy na rzecz odblokowania procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Prezydent Chirac zabrał też dzisiaj głos w sprawie, która pasjonuje całą Francję. Chodzi o zarzut pobłażliwości dla młodocianych przestępców, jakie wysunął pod adresem sędziów minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy. Chirac stara się załagodzić wzburzenie sędziów, Sarkozy nie zmienia stanowiska. Marek Brzeziński.
Przez trzy kwadranse prezydent Jacques Chirac rozmawiał z najwyższym w hierarchii francuskiego sądownictwa Guy Canivetem, przewodniczącym sądu kasacyjnego. Jacques Chirac zapewnił swojego rozmówcę, że rozdział władz ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej jest niezagrożony, tak jak to gwarantuje konstytucja. Prezydent Francji oświadczył, że ma całkowite zaufanie do sędziów co do ich zaangażowania i poczucia odpowiedzialności. Z komunikatu opublikowanego przez Pałac Elizejski wynika, że Jacques Chirac w zdecydowany sposób odcina się od stanowiska, jakie zajmuje minister spraw wewnętrznych i najważniejszy na prawicy kandydat na fotel prezydenta Francji. Przewodniczący sądu kasacyjnego był zadowolony z wyniku spotkania z Jacquesem Chiraciem i wyraził nadzieję, że słowa, jakie padły z ust prezydenta, przyczynią się do uspokojenia sytuacji. Tymczasem Nicolas Sarkozy nie ustępuje. Podtrzymuje słowa krytyki pod adresem niektórych sądów. Sarkozy już wcześniej na wiadomość o gwałtownym wzroście przestępczości na paryskich przedmieściach, widowni zamieszek na jesieni ubiegłego roku, oświadczył, że tamtejsi sędziowie opuścili bezradnie ręce w walce z przestępczością.
Szeroko o tym rozpisuje się dzisiaj francuska prasa. Do tematu wrócimy zatem za chwilę. W Wiedniu, gdzie obraduje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, 15 należących do niej państw arabskich złożyło formalnie wniosek z projektem rezolucji w sprawie nuklearnych zasobów Izraela. Izrael nie jest sygnatariuszem traktatu o nierozprzestrzenianiu środków masowego rażenia i według ekspertów posiada około 200 bomb atomowych, czego jednak nigdy nie potwierdził. W Budapeszcie ostatnia noc minęła spokojnie, mimo że 7 tysięcy osób zebrało się wieczorem przed parlamentem. Opozycyjna partia Fidesz odwołała ze względu bezpieczeństwa jutrzejszą manifestację. Dziś zapowiadana była jedynie manifestacja skrajnie prawicowej partii MIEP. Natomiast premier Ferenc Gyurcsány, którego wyznania o kłamstwach jego partii wywołały cały ten kryzys, wyraził przekonanie, że poparcie ludności dla niego rośnie po owych wyznaniach. Więcej na ten temat po przeglądzie prasy w rozmowie Piotra Moszyńskiego z Jarosławem Gizińskim. W północnych Niemczech doszło do katastrofy superszybkiej kolei magnetycznej Transrapid w czasie próbnej jazdy. Wskutek kolizji z pojazdem ekipy technicznej przy prędkości około 200 km na godzinę. Według ostatnich doniesień zginęło co najmniej 15 osób. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Egzekucja trzech katolików w Indonezji wywołała oburzenie na świecie i falę protestów na archipelagu. Anna Bernhardt.
Trzech chłopów, prawie analfabetów, jak podkreśla depesza AFP, zostało uznanych przez sąd w Indonezji za prowodyrów krwawych zajść, do jakich doszło między muzułmanami i chrześcijanami na wyspie Sulawesi 6 lat temu. Zostali oni skazani na karę śmierci, co wywołało protesty na świecie. Wykonanie wyroku przyjęto w wielu miejscach z oburzeniem. Unia Europejska ostro skrytykowała władze w Indonezji, wzywając je jednocześnie do wstrzymania innych planowanych egzekucji. Watykan ze smutkiem i bólem przyjął wiadomość o rozstrzelaniu trzech katolików, tym bardziej, że o ułaskawienie skazańców apelował wcześniej do prezydenta Indonezji papież Benedykt XVI. Na wieść o egzekucji mniejszość chrześcijańska na wyspie Sulawesi zareagowała gwałtownymi protestami. Kilkutysięczny tłum przeszedł ulicami miasta Tambuła, rozbijając szyby w muzułmańskich sklepach, niszcząc biuro prokuratora, a także wdzierając się do budynku więzienia. Agencje przypominają, że 6 lat temu w starciach między katolikami a muzułmanami zginęło 200 wyznawców islamu, mężczyzn, kobiet i dzieci. Teraz po egzekucji rzekomych głównych sprawców tej masakry napięcie między dwoma społecznościami wzrosło jeszcze bardziej, chociaż Dżakarta uspokaja, że służby porządkowe przywracają ład w niespokojnej prowincji.
Obserwatorzy ONZ oskarżyli dzisiaj armię sudańską o dokonywanie bombardowań lotniczych wiosek w północnym Darfurze, w wyniku czego giną setki osób, kobiet i dzieci, a tysiące innych mieszkańców tego regionu zmuszanych jest do uchodźstwa. Junta wojskowa w Tajlandii zapowiedziała powołanie komisji do zbadania pochodzenia majątku obalonego premiera Thaksina. Policja polska aresztowała 5 członków bandy stręczycieli, którzy urodzone przez prostytutki dzieci sprzedawali do Niemiec i Szwajcarii. Szczegóły Anna Bernhardt.
Zazwyczaj sutenerzy zmuszali swe podopieczne do usuwania ciąży. Teraz jednak, zważywszy na duży popyt na adopcję, zmienili taktykę. Wywożą prostytutki przed porodem jeszcze za granicę, a następnie oddają niemowlaki w ręce przybranych rodziców, za odpowiednią opłatą oczywiście, powiedziała rzecznik prasowy poznańskiej komendy Ewa Olkiewicz w wywiadzie dla AFP. Policja złapała 5 członków bandy z Gniezna, w tym jednego policjanta, a sprawa wyszła na jaw dzięki skardze jednej z prostytutek matek, która padła ofiarą handlu żywym towarem. Więcej szczegółów nie ujawniono, gdyż śledztwo prowadzone we współpracy z policjami zainteresowanych krajów nadal trwa. Inna ponura afera dotycząca Polaków została ujawniona niedawno we Włoszech, gdzie, jak się okazało, sprowadzani do pracy w rolnictwie polscy obywatele pracowali i byli traktowani niemal jak niewolnicy. Część z nich zaginęła nawet bez śladu, jak się okazało, po ujawnieniu całej afery i napływających skargach od rodzin ofiar. Na konferencji prasowej w polskiej ambasadzie w Rzymie Wojciech Unold, rzecznik prasowy tej placówki, przyznał, że ze 119 osób zaginionych około 40 się odnalazło, ale doszły nowe zgłoszenia od rodzin i bliskich, tak że trudno o precyzyjne dane, bo część informacji jest dopiero sprawdzana. Przypomnijmy, że w lipcu policja włoska uwolniła 113 Polaków pracujących prawie za darmo na roli i mieszkających w obozowych barakach pod bacznym okiem uzbrojonych strażników. Badane są też przypadki nagłych zgonów obcokrajowców przebywających w regionie Puglia. Co najmniej 2 Polaków nigdy już nie wróci do domu z tej wyprawy, jak im tłumaczyli polscy pośrednicy, do dobrej pracy za godziwą zapłatą. Obszerny materiał na temat niewolników ze wschodu Europy i czarnej Afryki zatrudnianych na nieludzkich warunkach we Włoszech ukazał się we wrześniowym numerze tygodnika L'Expresso i wywołał sporo reakcji. Problem polega jednak na tym, że gospodarka w regionie Foggia opiera się na tej zasadzie, a więc według naszych informacji niewolniczy system i obozy pracy nadal tam funkcjonują, przyznał rzecznik prasowy polskiej ambasady w Rzymie.
Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Kolejna przegląd prasy, którego dokona Marek Brzeziński.
Na pierwszy ogień odnotujmy Polonika, to za sprawą gazety Le Monde, która zajmuje się dramatem Polaków nieludzko traktowanych na polach południowych Włoch, gdzie zatrudniano ich przy zbiorach pomidorów. Ta podróż do pomidorowego trójkąta, jak to określa dziennik, okazała się prawdziwym zejściem do piekła. Le Monde pisze o niemal 120 Polakach, którzy zaginęli bez wieści. Niektórzy, już o tym wiadomo, zostali zamordowani. To ofiary działalności polskiej mafii, stwierdza Le Monde, który na dwóch bitych szpaltach przynosi reportaż z południa Włoch, cytując wypowiedzi zatrudnionych tam Polaków, opisujących drogę przez mękę, którą przeszli. Także w Le Monde znaleźć można pierwsze komentarze na temat zmian na polskiej scenie politycznej. Le Pen odszedł i rząd premiera Kaczyńskiego znalazł się po stronie sejmowej mniejszości. A zatem jeśli PiS nie znajdzie nowych partnerów do koalicji, to przyjdzie mu rozpisać przedterminowe wybory, zauważa francuski dziennik, przenosząc w innym miejscu krytyczne wypowiedzi polskich rozmówców na temat pomysłów ministra edukacji Romana Giertycha. Bohaterem dzisiejszej prasy francuskiej, tej stołecznej i tej regionalnej, jest jednak minister spraw wewnętrznych i w jednej osobie główny kandydat prawicy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, Nicolas Sarkozy. Tak się stało za sprawą słów krytyki, których nie szczędził francuskim sędziom. Na niektórych z nich, szczególnie z tak zwanych trudnych społecznie przedmieść Paryża, nie zostawił suchej nitki. W prasie zawrzało, w sądach zawrzało. Wszędzie wrze. A im bardziej na lewo, tym silniej bulgoce. Lewicowy Libération nazywa Sarkozy'ego ministrem prowokacji. Nie kryjący swych lewicowych sympatii, popularny dziennik Le Parisien pisze, że słowa Nicolas Sarkozy'ego wywołały falę oburzenia w kręgach francuskich sędziów. Ich słowom krytyki pod adresem ministra spraw wewnętrznych nie ma się co dziwić, bo w takiej sytuacji każda grupa zawodowa byłaby solidarna wobec sprawcy ataku, ale z kolei policja stoi murem za szefem jej resortu. Le Parisien przygląda się powstałej sytuacji nie bez dużego zainteresowania także z innego punktu widzenia. Gazetę interesuje to, czy z tej awantury Sarkozy, który rzeczywiście podpadł już kilku grupom społecznym we Francji, wyjdzie obronną ręką. Czy to, co zrobił, jest przemyślaną do końca strategią, która pozwoli mu na zdobycie kolejnego skrawka przedwyborczej materii, czy raczej był to strzał kulą w płot, zastanawia się paryski dziennik. Ten wątek podchwytuje centroprawicowe Le Figaro, które przynosi słowa Sarkozy'ego zapewniającego o tym, że Francuzi, społeczeństwo, doskonale go rozumieją, gdy powiada, iż sądy w tym kraju puściły przyłbice i są bezradne w obliczu walki z przestępczością. Te słowa to, przypomnijmy, reakcja na brutalny napad na policjanta przed 3 dniami. Le Figaro przygląda się także stosunkom na linii Paryż-Moskwa, to z kolei w kontekście jutrzejszego szczytu z udziałem prezydentów Jacques'a Chiraca i Władimira Putina oraz niemiecki kanclerz Angeli Merkel. Chmury nad stosunkami francusko-rosyjskimi, stwierdza centroprawicowy dziennik, który przypomina, iż stanowisko Rosji wobec zagranicznych koncernów inwestujących w tym kraju stosowanie szykan i twierdzenie, że ma się prawne podstawy, aby czynić wstręty m.in. francuskiemu Totalowi czy brytyjsko-holenderskiemu Shellowi, to wywołuje wątpliwości i niepokoje. Najpierw na wszystko Kreml się zgodził, dał im zielone światło, a teraz twierdzi, że może odwołać wydane wcześniej zezwolenia na eksploatację rosyjskich złóż. O innym powodzie do niepokoju i do wzrostu napięcia w stosunkach rosyjsko-europejskich pisze lewicowy Libération w artykule zatytułowanym EAC nie chce Moskwy na drugiego pilota. Rzecz dotyczy przejęcia przez Państwowy Bank Rosyjski ponad 5% udziałów europejskiego koncernu EAC, który produkuje nie tylko pasażerskie samoloty Airbus, ale również sprzęt wojskowy, w tym śmigłowce bojowe. Putin chciałby, aby Rosja jako mniejszościowy udziałowiec miała prawo blokowania niektórych kroków podejmowanych przez szefów koncernu. Co więcej, marzy mu się połączenie EAC z tworzonym przez Kreml państwowym holdingiem produkującym myśliwce MiG i Suchoi. Nie trzeba być nadmiernie przenikliwym, by zauważyć zagrożenie, jakie dla bezpieczeństwa Europy niosą z sobą takie plany. Rosja mogłaby wtedy sterować strategią obronną Europejczyków i położyć łapę na ich uzbrojeniu. Początków rosyjskich planów dotyczących lotnictwa szukać należy w Bawarii, jaki uległ prezydencki IL-92 w czasie ubiegłorocznej podróży Putina do Finlandii. Prezydent musiał wracać mniejszą maszyną, na Kreml wezwał w trybie natychmiastowym szefa fabryki produkującej Iluszyny i w pół roku później powstało konsorcjum grupujące 6 wielkich rosyjskich firm lotniczych. Państwo rosyjskie ma w nim co najmniej 3/4 udziałów i to właśnie owo konsorcjum ma wkrótce przyjąć od wspomnianego banku, zresztą też państwowego, owe ponad 5% udziałów w EAC. To tylko jeden z elementów planu zbudowania potęgi wojskowo-przemysłowej, o jakiej marzy grupa byłych i aktualnych szpiegów z rosyjskich służb specjalnych, z bezpośredniego otoczenia pana na Kremlu. Kolejny krok to próba przejęcia firmy WSMPO Avisma, jednego z czołowych producentów tytanu na świecie. Takie zakusy czyni Rosyjska Agencja Eksportu Uzbrojenia, na czele której stoi oczywiście były agent KGB z kręgu Putina. A tytan to materiał o pierwszoplanowym znaczeniu we współczesnej technologii lotniczej. Cytowany przez Libération rosyjski ekspert niezależny wykłada kawę na ławę, mówiąc, że Rosja chce przewodzić światu. Rosjanie mają pieniądze i są niecierpliwi. Póki co EAC wzdryga się na myśl, że Rosjanie mogliby przejąć taką kontrolę nad europejskim konsorcjum, że byliby w stanie blokować niekorzystne dla nich plany strategiczne. Na razie EAC się wzdryga, ale z drugiej strony jest nie tylko bat, ale i marchewka. Aeroflot chce kupić i Boeingi, i Airbusy. Rosyjska flota pasażerska wymaga odbudowy. Mowa jest nawet o 300 nowych maszynach. To łakomy kąsek, czytamy w Libération. A swoją drogą nad biurem Aeroflotu na Polach Elizejskich w szyldzie nad wejściem wciąż można podziwiać sierp i młot. Ale to już uwaga czytającego dzisiejszą prasę, w której można znaleźć i inne interesujące uwagi na temat stosunków rosyjsko-europejskich. Sięgnijmy zatem po gospodarczy dziennik Le Zico. W artykule redakcyjnym czytamy, że Europa staje w obliczu ekspansji rosyjskiego kapitalizmu państwowego. To rzeczywiście twór, jaki wymyślić mogli tylko Chińczycy i Rosjanie, kapitalizm państwowy. Le Zico pisze o tym, że Rosja chce odgrywać pierwszoplanową rolę na świecie i ambicje przede wszystkim dotyczą Europy. Moment do realizacji takich planów jest jak najbardziej odpowiedni, bo ceny na rynkach paliwowych osiągają astronomiczne pułapy, a to woda na młyn rosyjskich ambicji. Rosja to nie tylko gaz i ropa, nie tylko przemysł lotniczy, ale i Eldorado farmaceutyczne. To ogromny rynek. Macki i kremlowskie ośmiornice zapuszczają się coraz dalej. Putin będzie coraz bardziej natarczywie domagał się dostępu do strategicznych dla Europy gałęzi przemysłu. Będzie tam wchodził z rosyjskim kapitałem. Do Putina nie można mieć zaufania, czytamy głos rozsądku odzywający się na łamach Le Zico. Dlatego narody Europy powinny się skrzyknąć, stanąć murem, stworzyć wspólny front swoistego europejskiego patriotyzmu gospodarczego w obronie przed rosyjską ekspansją. Tylko w ten sposób można zmusić Putina do tego, aby w stosunkach z Europą wprowadził zasadę równowagi, pisze Le Zico. A no cóż, pierwsza próba tego, czy Europę na takie rozwiązanie stać wobec drogiego przyjaciela Władimira Putina, już jutro w kąpień pod Paryżem, gdzie Niemcy już raz podpisywały kapitulację, Francja zresztą też. Ale to kolejna refleksja po lekturze dzisiejszej prasy.
Mówił Marek Brzeziński. Tu Paryż, RFI. Okienko europejskie otwiera dzisiaj Anna Bernhardt.
Na Węgrzech protesty nadal są na porządku dziennym, choć manifestacje przybrały teraz spokojniejszy charakter. Przyczyny niezadowolenia Węgrów analizuje Jarosław Giziński, szef działu międzynarodowego w polskiej redakcji tygodnika Newsweek, specjalista od spraw węgierskich. Wywiad przeprowadził nasz kolega redakcyjny Piotr Maszyński.
Na Węgrzech doszło do przesilenia bardzo poważnego, spowodowanego ujawnieniem nieudolności rządzących, którzy cały czas mydlili oczy ludziom, że wszystko jest w porządku, że wielkich kłopotów nie ma, rozwijamy się, cały czas propaganda sukcesu trwała. Tymczasem okazało się po wyborach, które odbyły się w maju tego roku, że sytuacja kraju nie jest najlepsza, jest deficyt budżetowy, który trzeba załatać, podwyższając podatki, podwyższając ceny. To wszystko zaczęło się na początku września. Ludzie zaczęli odczuwać gwałtowny wzrost cen, pogorszenie się i przypomnieli sobie podobną sytuację z 1994 roku, kiedy kłopoty budżetowe zostały załatane bardzo silnym zaciskaniem pasa, podwyższaniem podatków. Przerazili się tym, doszło do protestów, a detonatorem tych wybuchów okazało się nagranie, które ktoś wyniósł z wewnętrznego posiedzenia Partii Socjalistycznej, na którym premier przyznawał już w maju, pod koniec maja, że doskonale zdaje sobie sprawę, co się dzieje i sytuacja kraju jest trudna, a tymczasem uprawiamy propagandę sukcesu, wmawiamy ludziom, że jest dobrze. No, zderzenie tego cynizmu politycznego z rzeczywistą sytuacją doprowadziło do przesilenia i do protestów.
To znaczy, uważa pan jednak, że to był cynizm, a nie szczerość?
Zależy, z której strony patrzeć. Jeżeli z punktu widzenia partii socjalistycznej, to być może szczerość na użytek wewnętrzny. Natomiast szczerość między kolegami, a kłamanie społeczeństwu nazywa się cynizmem politycznym.
Czy pana zdaniem, gdyby nie było ujawnienia tego nagrania, mimo wszystko doszłoby do tego typu zachowań na poziomie już rozruchów?
Być może nie w takiej skali, ale na przykład niezależnie od tego, studenci planowali na przykład wielkie demonstracje przeciwko prowadzeniu czesnego. Poza tym na Węgrzech odbywa się w tej chwili kampania przed wyborami lokalnymi, które będą się 1 października. No w tej sytuacji te wybory okażą się referendum za lub przeciw premierowi Gyurcsányovi. Poza tym jeszcze zwróćmy uwagę na to, że te najbardziej drastyczne wystąpienia, one nie mają charakteru politycznego. Tutaj doszło do wmieszania się pewnych elementów chuligańskich, czy z polskich stadionów znamy to zjawisko szalikowców. To są ludzie wcześniej notowani właśnie jako tacy no, profesjonalni chuligani. Od nich odżegnują się zarówno protestujący na placu Kossutha przed parlamentem, jak i partie opozycyjne, które nie chcą wykorzystywać burd ulicznych do przetargów politycznych, no bo zostałoby to w cywilizowanym kraju dosyć źle odebrane.
Agencje pisały o tym, że właściwie elementem politycznym, który wyzwolił demonstrację, była skrajna prawica. Co pan sądzi? Jaki jest właściwie mechanizm społeczny tych demonstracji?
Jest to przesada. Dziennikarze o skłonnościach lewicowych są zawsze na Węgrzech skłonni dopatrywać się skrajnej prawicy, wręcz jakichś elementów faszyzujących. Owszem, w czasie demonstracji pojawiały się jakieś symbole tak zwanego ruchu 64 województw nawiązującego do Wielkich Węgier sprzed I wojny światowej. Ale to margines, to pojedyncze jakieś głosy. Oni tak samo pojawiają się w czasie demonstracji na placu Kossutha, zabierają głos, ale nie nadają bynajmniej tonu. To trzeba pamiętać, że w wyborach, które były całkiem niedawno, te elementy uzyskały poniżej 3% głosów i nie weszły nawet do parlamentu, więc nie są w jakiś sposób siłą nadającą ton.
A jakie pana zdaniem są perspektywy rozwiązania sytuacji, która obecnie zaistniała?
No to pytanie zadają sobie wszyscy w tej chwili i na Węgrzech, i obserwatorzy z zewnątrz. Myślę, że premier, który jest osobą upartą, powiedziałbym, jest to zdolny polityk i zdecydowany, ale z drugiej strony też wykazujący mało skłonności do kompromisu, będzie walczył do końca i będzie starał się udowodnić, że właściwie nic się nie stało, że to są tylko takie no, incydenty w trakcie koniecznych przemian i zapowiedział zresztą, że nie zamierza ustępować, że on czuje się odpowiedzialny za doprowadzenie do końca reform. Można tutaj dodać oczywiście ironicznie, że chce naprawić szkody, które sam wywołał, no ale czy przynajmniej jego ugrupowanie. Ale myślę, że tutaj decydujący głos będzie należał do wyborców, którzy w czasie wyborów lokalnych 1 października potraktują te wybory jako rodzaj referendum i w przypadku bardzo złego wyniku dla socjalistów ustąpienie premiera będzie programem minimum, a być może nawet trzeba będzie rozpisać wybory parlamentarne.
Słuchają państwo Paryża, RFI. Na kronikę ekonomiczną zaprasza Wojciech Sikora.
Winobrania zaczęły się już we Francji 2 tygodnie temu, potrwają jeszcze do połowy października, ale wiadomo już, że tegoroczne zbiory będą całkiem niezłe. Według ostatnich opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa danych, tegoroczna produkcja wina we Francji będzie większa od ubiegłorocznej i wyniesie około 54 miliony hektolitrów, czyli nieznacznie, bo 1% więcej niż w 2005 roku. Taki wynik specjaliści oceniają za dobry, choć daleko tegorocznym zbiorom do rekordowego 1999 roku, kiedy to we Francji wyprodukowano blisko 70 milionów hektolitrów, ale i też daleko do katastrofalnego, wyjątkowo gorącego lata 2003, kiedy to zbiory wyniosły zaledwie 47,5 miliona hektolitrów. Ten niezwykle ważny i prestiżowy dla francuskiego rolnictwa sektor boryka się już od kilkunastu lat z rozmaitymi trudnościami związanymi z jednej strony ze zmniejszaniem się konsumpcji, z drugiej z rosnącą z roku na rok zagraniczną konkurencją. W ciągu ostatnich 20 lat Francja straciła znaczną część zagranicznych rynków na rzecz win wyprodukowanych w tak zwanym Nowym Świecie, czyli w Ameryce Południowej i Północnej, Afryce Południowej i Australii. Ale ostatnio tendencja odwraca się. Co najmniej od roku eksport francuskiego wina znacznie wzrasta. W czterech pierwszych miesiącach roku bieżącego wartość tego eksportu wyniosła 1 700 000 000 euro, co oznacza o 5,5% więcej w stosunku do roku ubiegłego, jeśli chodzi o ilość sprzedanych butelek. Wartość zaś tego eksportu wzrosła aż o 16,4%. W największym i w najbardziej znanym regionie Bordeaux, z którego pochodzi 2/3 całej francuskiej produkcji win, eksport w ciągu 12 miesięcy wzrósł o 5% ilościowo. Wyekspediowano za granicę 242 miliony butelek. Wartość tych transakcji wzrosła aż o 24% i zamknęła się w sumie 1 229 000 000 euro. Tak wysokie rezultaty osiągnięto głównie dzięki lepszej sprzedaży tzw. wielkich, drogich win, szczególnie tych z 2003 rocznika. Eksport win Bordeaux na rynek amerykański podniósł się o 29% w objętości, a o 68% wzrosła jego wartość. Znaczny wzrost sprzedaży francuskich win zanotowano również na rynkach azjatyckich. Przykładowo 9,14% więcej do Japonii względem odpowiednio ilości i wartości. Najwięcej w przeciągu ostatniego roku sprzedano zaś do Chin, bo aż o 44% więcej, a przychód z tych transakcji był o 57% większy niż wcześniej. Pozytywne, choć nie tak spektakularne zmiany dla francuskich producentów win nastąpiły również, jeśli chodzi o eksport do krajów Unii Europejskiej. W skali roku Unia zakupiła o 1% więcej butelek, wartość zaś tej sprzedaży zwiększyła się o 17%. Więcej butelek kupili Anglicy plus 3% i Belgowie plus 2%, mniej o 3% Niemcy. Wzrosła również sprzedaż win Bordeaux na francuskim rynku wewnętrznym o 1,5% ilościowo, 223 miliony butelek przy 1% wzrostu ich wartości. Zdaniem znawców popłaciła przyjęta przed kilku laty strategia nastawienia się na sprzedaż w sieciach wielkiej dystrybucji, które to supermarkety opanowały aż w 75% francuski rynek. Jak twierdzą specjaliści, tegoroczne zbiory, które dodajmy są dopiero na półmetku, udane są dzięki specjalnej mieszance lipcowego słońca i sierpniowych deszczów oraz przeplatającym się tego lata dniom zimnym i ciepłym. Winne grona, choć nie tak duże jak w latach ubiegłych, są podobno wystarczająco dorodne. Mają odpowiednią relację kwasu i słodyczy, kolor i aromat nie pozostawia nic do życzenia. W dodatku nie przyplątały się w tym roku żadne choroby i nie trzeba było winnic niczym specjalnym traktować. Statystyki, jak widać z przytoczonych, również są przychylne francuskim winiarzom. Jeżeli zatem dalej tak pójdzie, to przestaną oni być może narzekać, przynajmniej nie w takim stopniu jak dotychczas. Byle tylko jeszcze do połowy października za bardzo nie padało.
Tu Paryż, RFI. Kilka minut o filmie. Anna Rzeczycka.
Na tegorocznym festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni 36-letni Sławomir Fabicki, laureat wielu międzynarodowych nagród za krótkie metraże, przedstawił swój pierwszy film fabularny z Odzysku. Film ten, który nie wszedł jeszcze na polskie ekrany, dosyć dobrze jest już znany za granicą. Na tegorocznym festiwalu w Cannes, startując w dziale Un certain regard, zdobył wyróżnienie jury ekumenicznego. Sławomir Fabicki.
Bardzo dobrze był przyjęty w Cannes, miał bardzo dobrą prasę. A przede wszystkim, i to był dla mnie taka bardzo duża przyjemność, że publiczność bardzo dobrze reagowała na tym filmie. Rozumieli historię i rozumieli tego bohatera, którego bardzo fajnie tutaj mnie Antek zagrał. Rozumieli, o co mi chodziło. Dowiedziałem się, że ta historia jest jakby dla nich uniwersalna. Rozumieją.
Cannes bez wątpienia utarło drogę Fabickiemu na inne festiwale. We Francji jego film znalazł już dystrybutora.
Film był pokazywany, właściwie jeszcze jest pokazywany na festiwalu w Toronto. To jest premiera północnoamerykańska. Ma też dokładnie, przedwczoraj była premiera azjatycka na festiwalu w Seulu. I w listopadzie będzie pokazywany na festiwalu w Salonikach, w konkursie głównym.
Z Odzysku to bardzo mocna opowieść o 19-latku, który walcząc o środki na utrzymanie ukochanej kobiety, Ukrainki Kati i jej syna, wiąże się ze środowiskiem gangsterów. Dlaczego tak błądzi?
Ponieważ jest młody i niedojrzały, a bardzo chciałby być dorosły i bardzo chciałby być już mężczyzną. I myśli, że jakby wszystko jest jego, na jego barkach, prawda? Że je udźwignie. No, myli się, po prostu się myli. Znaczy, to jest akurat bardzo, bardzo uboga i zła dzielnica, prawda, tam gdzie się wychował bohater. Nie ma perspektyw. I ludzie albo bardzo mocno się staczają, właśnie przechodząc na stronę zła, albo staczają się w nic nie robieniu, prawda? Nic nie robią. Oczywiście w tym świecie jest taki promyczek nadziei, to jest tylko dziadek. Dziadek jakby prezentuje tą taką moralność w tym filmie. On wie, co jest dobrem, a co jest złem, natomiast nie pozwala bohaterowi wybierać, i w tym jego błąd, że właśnie młody człowiek powinien w pewnym momencie móc wybierać. Natomiast dziadek cały czas uważa tego mojego bohatera za małego chłopca, nie pozwala mu wybierać. Mimo że na przykład mówi o odpowiedzialności i tak dalej. Ja kiedyś spotkałem takiego chłopaka 18-letniego i robiłem o nim film dokumentalny, przygotowując się na egzaminy wstępne do szkoły filmowej. I miał wtedy 18 lat. I ta postać mnie bardzo pociągnęła, bo ten chłopiec, no to był chłopiec. On też, jak z nim rozmawiałem, nie wiedział tak naprawdę, na czym polega w ogóle życie. Był bardzo zagubiony. I jakby wyszedłem od tej postaci autentycznej, żeby zbudować historię. Mnie jakby interesują postaci, którym jest trudno i które robią złe rzeczy z dobrych pobudek. Mój bohater te wszystkie złe rzeczy robi z miłości do Kati. Żeby być dla niej mężczyzną, być tą ostoją, popełnia błędy. Ale optymistyczne jest dla mnie zakończenie tego filmu, ponieważ jakby bohater wycofuje się i podejmuje jakby decyzję, żeby płynąć do domu, czyli wrócić do tych wartości, do których chciał wcześniej sam uciec.
Z Gdyni film Sławomira Fabickiego z Odzysku wyjechał z dwoma ważnymi nagrodami za najlepsze zdjęcia i najlepszy montaż. Reżyser przygotowuje tymczasem swój następny film.
Teraz pracuję nad historią młodego, to jest autentyczna historia, odnaleziona przez reporterów Gazety Wyborczej, Belga narodowości niemieckiej, który został wcielony do Wehrmachtu i walczył w Powstaniu Warszawskim. A potem, uciekając przed Sowietami, został uratowany przez Polaków, przez polskich chłopów i półtora roku mieszkał, ukrywając się przed Sowietami. I mamy już prawa do tego jego życia. Spotkałem się z tym człowiekiem, nawiązałem z nim bardzo dobry kontakt i pracuję cały czas nad dokumentacją do tego filmu. No ja myślę, że to nie będzie kwestia roku. Ja myślę, że jeżeli bym wszedł w zdjęcia za jakieś 3 lata, to będzie bardzo dobrze.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Postscriptum, Stefan Rigger. Homo homini lupus est, mówi antyczna mądrość, ale mówi głupio. Po pierwsze, jest to krzywdzące dla naszych przyjaciół wilków. A poza tym należałoby raczej powiedzieć człowiek człowiekowi małpą. To dużo bliższe prawdy, choć dwuznaczne. Czy jednak człowiek nie jest istotą dwuznaczną? Tę ambiwalencję wziął pod lupę słynny etolog Franz de Waal, którego książka pod tytułem Małpa i my ukazała się właśnie we francuskim przekładzie. Wybitny badacz ośmiela się w niej porównać 3 gatunki naczelnych, biologicznie sobie najbliższe – szympansy, bonobo i homo sapiens. Rezultatem jest nadzwyczaj stymulujący i właściwie pocieszający esej z pogranicza filozofii. Franz de Waal obala w nim głęboko zakorzeniony przesąd o ludzkiej wyjątkowości. Im lepiej bowiem poznawaliśmy naszych najbliższych krewnych, tym bardziej okazywali się do nas podobni, a rzekoma granica między człowiekiem a zwierzęciem coraz bardziej staje się nieuchwytna. Nawiasem mówiąc, najnowsze badania genetyczne, których wyniki zaprezentowano w ostatnim numerze Nature, wskazują na to, że szympanse i bonobo znacznie bliższe są ludzi niż dotąd się zdawało i że współżyliśmy z nimi o dobre 2 miliony lat dłużej, wzajemnie się krzyżując, zanim poczęliśmy gatunkowo się rozdzielać. Wiemy już od dawna, że nasi krewni potrafią się posługiwać narzędziami i językiem. De Waal idzie jednak dalej, obalając w
ogóle wizję człowieka jako istoty cywilizowanej. Zwykliśmy uważać się z grubsza za dzikie bestie, pokryte jeno cienkim lakierem cywilizacji, który jakże łatwo pęka, wyzwalając najniższe instynkty. Wciąż nas się straszy nagłym powrotem do stanu natury, czyli nieokiełznanej agresji, co o tym straszliwsze mieć może konsekwencje, że dysponujemy odtąd techniką samozagłady. Otóż wielki etolog obala ów mit złej natury, trzymanej w ryzach przez dobrą kulturę, starając się dowieść empirycznie, iż drzemiąca w nas bestia jest znacznie lepsza niż myślimy, a w każdym razie jest dwuznaczna. Człowiek, powiada Franz de Waal, jest w istocie dwubiegunową małpą, która tyleż ma z szympansa, co z bonobo, a to wcale nie to samo, gdyż te dwa gatunki naczelnych, najbliżej z nami spokrewnionych, zadziwiająco są różne. Ujmując sprawę zwięźle, szympans posługuje się przemocą, aby rozwiązać problemy seksu, bonobo zaś zażywa seksu, aby uniknąć przemocy. Pierwszy wyróżnia się agresywnością, drugi wyznaje formułę make love, not war. Nie przypadkiem zresztą u szympansów dominują samce, mające wszystkie te cechy, które składają się na portret ludzkiego macho, podczas gdy u bonobo prym wiodą samice. Zdaniem etologów ów egalitarny i pacyfistyczny model społeczności wiąże się u bonobo z długim okresem przebywania pod opieką matki i powolniejszym dojrzewaniem. Z krewniakami bonobo łączy nas niepohamowana skłonność, choć różne kościoły starają się poskromić brutalnymi często metodami, do uprawiania seksu dla innych powodów niż jedynie przedłużenie gatunku. Przy czym od naszych krewniaków, oddających się tym łagodzącym społeczne napięcia czynnościom z niezwykłym wyrafinowaniem, bez żadnych tabu, wieku i płci, moglibyśmy się pod tym względem wiele nauczyć. Otóż człowiek, nie wiedzieć czemu, zwykł się przeglądać jedynie w szympansie, z uporem kreśląc swój portret wilka, egoisty, istoty agresywnej i nikczemnej. Najwyższy czas, powiada Franz de Waal, abyśmy przestali nadawać uprzywilejowane znaczenie jednemu tylko aspektowi naszego genetycznego dziedzictwa kosztem drugiego. Cywilizacja Zachodu w szczególności stara się nam wpoić od stuleci przekonanie, że bardziej stworzeni jesteśmy do współzawodnictwa niż do harmonijnego życia w stadzie. Innymi słowy, górą instynkt walki kosztem instynktu społecznego. Homo economicus stara się zmiażdżyć homo socialis. Otóż nasza genetyczna dwubiegunowość podpowiada kompromisowe rozwiązania, jakie dyktuje nam natura dużo nam bliższa niż dotąd się zdawało. Człowiek, choć chciałby brzmieć dumnie, nie jest jedyną istotą moralną. U małp bonobo zaobserwować można wszelkie odmiany empatii. Zdolne są wręcz umrzeć z głodu, byle oszczędzić bliźnim cierpień. Podsumowując swoje obserwacje, Franz de Waal wypuszcza się zgoła na teren polityki i ekonomii. Komunizm przegrał, jego zdaniem, gdyż wyeliminował ze swej wizji ludzkości element współzawodnictwa, a bezwzględny kapitalizm nie docenia społecznej empatii, którą przekazały nam bonobo. Recenzując esej de Waala, Eric Dupin dokonuje więc w tygodniku L'Express śmiałej politycznej ekstrapolacji. Małpie dwubiegunowej, jaką jest człowiek, winien być może odpowiadać model gospodarki mieszanej, kombinującej rywalizację z empatią. Ale wniosków z prac wielkiego etologa płynie znacznie więcej. Obserwując szympansy i bonobo, zmuszeni jesteśmy przewartościować niezliczone przesądy dotyczące kultury, stosunków społecznych, seksu, homoseksualizmu, ideałów naszej cywilizacji. Przesądy przetapiane wciąż na pseudodogmaty, głoszone z ambony lub trybuny politycznej, a najchętniej z obu naraz, wespół w zespół.
Mówił Stefan Rieger. Słuchają Państwo Paryża Radio France International. Kolejna nasza pozycja to Eureka. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz. W
tym roku właśnie minęło 20 lat od dnia, w którym swe podwoje otworzyło podparyskie miasteczko nauki i nowych technologii La Villette. Liczba odwiedzających to bardzo specjalne w Paryżu miejsce jest coraz większa i w ubiegłym roku osiągnęła liczbę prawie 3 milionów 200 tysięcy zwiedzających, co daje około 10 tysięcy osób dziennie. Jest to we Francji czwarte pod względem liczby gości muzeum. Do tego trzeba dodać jeszcze osoby odwiedzające Mediatekę czy Géode, olbrzymią salę kinową wyświetlającą filmy w olbrzymim formacie. Oglądając je na półkulistym ekranie, widz praktycznie leży w fotelu. Do tego miasteczka naukowego najczęściej przychodzą całe rodziny, a w bieżącym i ubiegłym roku największym powodzeniem cieszyły się wystawy dotyczące klimatu, 700 tysięcy zwiedzających przez półtora roku, czy też wystawa Star Wars, Wojny Gwiezdne, która przyciągnęła w ciągu zaledwie 4 miesięcy aż 365 tysięcy osób. Planowane są prace remontowe miasteczka, których koszt ma wynieść według wstępnych planów 65 milionów euro. Powstanie m.in. nowe planetarium, galeria innowacji naukowych oraz miasteczko dzieci nowej generacji. Ci, co już w La Villette byli, wiedzą, że takie miasteczko dla dzieci już tam istnieje i mają do niego wstęp dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Znajduje się ono na powierzchni 4000 metrów kwadratowych i przeznaczone jest dla dwóch przedziałów wiekowych. Dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz dla dzieci starszych. Planowane nowe miasteczko ma mieć o 1000 metrów kwadratowych więcej. Podział wiekowy ma być teraz rozłożony nieco inaczej. Część dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat i część od 5 lat do 12. Dział dla najmłodszych milusińskich będzie dzielił się na 5 tematów, z których każdy ma swą nazwę, a mianowicie ja wiem, jak to się robi i mam pomysły. Temat trzeci to udaje mi się usytuować. Temat czwarty to wszyscy razem, a temat piąty dookoła nas. To dla maluchów, a dla dzieci starszych poszczególne działy będą nosiły następujące hasła. Ty i inni, różne maszyny i kierujące nimi mechanizmy, badania przyrodnicze oraz łączność i komunikacja. Obecnie w miasteczku trwa wystawa pod hasłem Woda dla wszystkich. Będzie ona otwarta, ta wystawa, do 5 listopada. Po zobaczeniu 600 metrów kwadratowych tej wystawy, zwiedzający zdaje sobie sprawę z wagi tego problemu. I to zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, socjalnego, kulturalnego, jak i politycznego. Przecież wiele wojen wybuchało właśnie z powodu dostępu do najprzeróżniejszych źródeł wody, czy też braku dostępu do tej wody. Zwiedzającego wita słynna deszczowa piosenka, której nuty mieszają się w ukrytych głośnikach z kroplami prawdziwego deszczu. 4 grafików z Brazylii, RPA, Chin i Izraela opracowało całą koncepcję tej wystawy. Dalsza jej część zatytułowana jest Teatr Wodny. Dowiadujemy się w nim, w jaki sposób gospodaruje się wodą na całym świecie. Nie bez kozery, przecież gospodarka wodna to potężny dział przemysłowy w każdym państwie. Na dużej mapie świata pod parasolem można zobaczyć i samemu spróbować, wirtualnie oczywiście, jak tu zarządzać zasobami wodnymi w 16 krajach świata. Oczywiście tak, aby i w krajach dotkniętych suszą ludzie mieli dostęp do wody pitnej. A nie jest to wcale takie proste. Zwiedzający może sam popompować wodę, napełniać zbiorniki, opróżniać je, ale wszystko to w odpowiedni sposób. Dopiero wtedy można dokładnie zrozumieć znaczenie wód podskórnych, na przykład, i konieczność ich ochrony przed, na przykład, sztucznymi nawozami, czy też proszkami do prania zawierającymi wiele fosforanów, lub też pastylkami wkładanymi przez nas do zmywarek w naszych kuchniach. I jednocześnie zwiedzający widzi też dokładną potrzebę, jaką w odniesieniu do wody pitnej ma na przykład taki mieszkaniec Ekwadoru. A nawet na zakończenie wizyty zwiedzający uruchamia spłuczkę, co daje mu liczby dotyczące ścieków domowych i przemysłowych, czyli po prostu wód, które trzeba koniecznie oczyścić. W trzecim dziale, zatytułowanym Puzzle przyszłości, zwiedzający zapoznaje się z możliwościami oszczędzania wody, na przykład brania prysznica zamiast kąpieli w wannie. Czy w celu otrzymywania wody można skraplać wodę z mgieł, tak jak to się robi aktualnie w Chile? Czwarty dział wystawy nosi nazwę Zarządzać zasobami wodnymi. Cała wystawa odbywa się pod patronatem UNESCO.
Si
Słuchają Państwo Paryża RFI. Zapraszamy teraz na ostatnią pozycję naszego programu, magazyn literacki Sylwii Gibbs.
Na czele listy rankingowych najlepiej sprzedających się książek uplasowały się triumfalnie najnowsza powieść Amélie Nothomb, Dziennik jaskółki, i pierwsza powieść Jonathana Littla, Le Bienveillant. Obie przedstawiłam w poprzednich magazynach. Obie są nominowane do Nagrody Goncourtów. Obie mają formę monologu mordercy. Na rynku czeka na czytelników kilkaset innych nowości powieściowych. Radziłabym przeczytać najnowszą powieść Nancy Houston. To znakomita pisarka. Każda jej książka, powieść czy esej jest perełką stylu i konstrukcji. Najnowsza, Ligne de faille, po polsku chyba pęknięcia, jest zbudowana z czterech monologów, które złożone razem rekonstruują historię tej samej rodziny. Oryginalność metody Houston polega tym razem na tym, że oddaje głos swym bohaterom, kiedy byli dziećmi. Każdy z nich opowiada oczywiście o sobie, ale także o konflikcie historycznym, w który jest uwikłane. Oto próbka. Jesteśmy w Niemczech w roku 1944.
W środę i w soboty kąpię się razem z Gretą. Naszą ulubioną zabawą w kąpieli, którą wymyśliłyśmy same, nazywa się Hi Hitler. Trzeba wstać i powiedzieć Hi Hitler śmiesznym głosem, albo udając ducha, albo szaleńca, albo klauna, albo wielką damę. Albo zamiast ręki podnieść łokieć. Wiemy, że to nie żarty, bo w zeszłym roku nasz brat Lothar spotkał sąsiadkę panią Webern na korytarzu i podniósł rękę, mówiąc Hi Hitler. Ona nie odpowiedziała, więc on ją zadenuncjował na policji i przyszli ją aresztować. Pani Webern nie było przez 3 tygodnie i kiedy wróciła, mówiła Hi Hitler tak jak wszyscy.
Monolog Krystyny figuruje na końcu powieści Nancy Houston, która stosuje metodę flashbacku. Jako pierwszy występuje w powieści Sol, prawnuk Krystyny, dziecko gier wideo 11 września i wojny w Iraku. Jego ojciec Randall opowiada o dzieciństwie w Izraelu podczas pierwszej wojny w Libanie. Babka Sadie o dzieciństwie u przybranych rodziców w Kanadzie podczas zimnej wojny. O prababce już była mowa. Niemcy w 1944, Izrael w 1982, Kanada w 1962, Stany Zjednoczone w 2004. Historia rodziny splata się z historią wielkich konfliktów XX i XXI wieku. Nancy Houston mówi, że chciała pokazać jako pisarka, jak rodzą się przesądy i nienawiść i jak współuczestniczą w tym religie. Islam, judaizm i chrześcijaństwo. Ona sama jest córką pastora. Jej 500-stronicowa powieść nie przytłacza doktrynerstwem. Postaci są żywe, przekonywująco opowiadają językiem 6-latków o sprawach wielkich i małych, codziennych i ponadczasowych i o rodzinnej tajemnicy. Prababka Krystyna dowiaduje się po wojnie, że nie jest Niemką, lecz Polką, że naziści porwali ją i oddali niemieckiej rodzinie. To pierwsze pęknięcie, by nawiązać do tytułu, leży u źródła gorączkowych poszukiwań tożsamości, którym oddawać się będą dzieci i wnuki Krystyny. Poszukiwań, które Nancy Houston zna z własnego doświadczenia. Jest Kanadyjką i francuską, anglo- i francuskojęzyczną. Jej 11. powieść została nominowana do Nagrody Goncourtów. Longtemps j'ai cru que la maramaille, j'en voudrais jamais dans mes jambes. Que j'endurerai jamais sa braille. Même en punition dans une chambre. Longtemps j'ai cru que la maramaille, y avait des filles faites pour ça. Et qu'elle méritait des médailles. Et j'étais pas de ces filles-là. Mais d'où me vient cette envie folle? Mais d'où me sortent ces idées-là? Cette passion des cours d'école, cet attendrissement que voilà. Je m'émeus devant les femmes enceintes qui magasinent. Certitude s'écroule, je veux de la marmaille. À moi je veux une chutine qui coule. Je veux mettre ça en pyjama. Je veux que ça crie, je veux que ça saute, que ça brise l'air.
plat et je veux que ça salisse tes chaises. Oh, je veux de la marmite à moi.
Dziennik Le Figaro opublikował w ostatnim dodatku literackim fotografię warszawskiej ulicy w roku 1933. W tle można nawet rozpoznać kolumna Zygmunta. Korpulentny, elegancki mężczyzna idzie w otoczeniu dwóch młodych ludzi. Chłopiec po jego prawej ręce zostanie sławnym pisarzem jako Romain Gary, a potem Émile Ajar. Jego biografka Miriam Anisimow odnalazła tę fotografię niedawno. Potwierdza ona, mówi pani Anisimow, że ojcem Gariego był naprawdę żydowski kuśnierz Arye Chleib Kacef, wbrew mitologiom, którymi autor Obietnicy Poranka raczył swych czytelników.
Il mettait en doute n'importe quoi, il pouvait mettre en doute 10 fois une chose et son contraire.
Gary potrafił 10 razy przeczyć własnym słowom. Na odwrocie tej fotografii jest zdanie, które nie pozostawia cienia wątpliwości. Zdanie napisane ręką Szweda Sigurda Norberga, który był jego przyjacielem z ławy szkolnej. Ja, pan Kacef, ojciec Romaina, i Romain, latem 1933 roku. Córki Sigurda Norberga znalazły to zdjęcie po śmierci ojca. Romain widywał po prostu ojca w czasie wakacji szkolnych. Co więcej, jest to dowód, że Gary był w stałym kontakcie ze swoim tatusiem.
I les filles ont trouvé cette photo lorsque leur père est décédé parmi les affaires de leur père, quoi. C'était tout à fait naturel, il allait voir son père pendant les vacances scolaires.
Miriam Anisimow ma wiele satysfakcji z odnalezienia tej fotografii, którą córki Sigurda Norberga wręczyły jej rok temu. Potwierdza ona bowiem wynik jej własnych poszukiwań w Wilnie i w Warszawie. Wynik, który opisała w wielkiej biografii pod tytułem Romain Gary Caméléon, wydanej w roku 2004. Według Miriam Anisimow jej książka była we Francji dużym wydarzeniem.
C'était un événement, on peut dire, en France, assez considérable, parce que Gary est un...
Gary jest pisarzem bardzo popularnym, jednocześnie otacza go nimb tajemnicy. Publiczność chciała lepiej poznać jego twórczość, chciała też dowiedzieć się czegoś więcej o jego życiu.
De connaître mieux son œuvre et de découvrir des choses inconnues sur sa vie.
W końcu września 2006 roku książka Miriam Anisimow Romain Gary Caméléon ukaże się w edycji kieszonkowej, oczywiście z warszawską fotografią.
Je ne sais pas pourquoi cette mélodie me fait penser à Chopin. Je l'aime bien Chopin, je jouais bien Chopin chez moi à Varsovie, où j'ai grandi à l'ombre de la gloire de Chopin. Je ne sais pas pourquoi cette mélodie me fait penser à Varsovie. Varsovie, une place peuplée de pigeons, une vieille demeure avec pignon. Un escalier en colimaçon, et tout en haut, mon professeur. Plus de sentiments, plus de mouvements, plus d'envolée, bien, bien plus léger. Joue mon garçon avec ton cœur, me disait-il, des heures, premier concert devant le noir. Je suis tout seul avec mon piano et ça finit par des bravos, j'en cueille par millions à tous les coins de l'horizon.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International, i nasza audycja dużymi krokami zbliża się już do końca, zanim wznowimy ją o 23. Tymczasem przypominam, że w Polsce upadła koalicja rządowa PiSu z Samoobroną na prośbę premiera Jarosława Kaczyńskiego. Prezydent Lech Kaczyński odwołał Andrzeja Lepera z funkcji wicepremiera i ministra rolnictwa. Dziś wieczorem premier wystąpić ma w telewizji z orędziem. Tymczasem zapowiedział, że będzie starał się stworzyć nową rządową większość, ale jeśli nie uda mu się tego dokonać do najbliższego poniedziałku, PiS złoży wniosek o samorozwiązanie Sejmu z myślą o rozpisaniu przedterminowych wyborów parlamentarnych. Konsultacje z różnymi formacjami politycznymi lub ich resztkami trwają. Na tym już rzeczywiście kończymy audycję. Żegna się z Państwem Piotr Błoński. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.